Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, który dziś proponujemy, relacja państwo a obywatel. Naszym gościem jest pan profesor Paweł Łączkowski. Szczęść Boże, panie profesorze. Prawnik, socjolog. Panie profesorze, poważna sprawa. Pamiętam słowa Andrzeja Dudy, dziś prezydenta elekta, który powiedział, relacja państwo-obywatel musi być przyjazna. Czy tak możemy o tym mówić, gdy mówimy o... No i pytam się, czy to są sprzymierzeńcy, tak? Bo mamy świadomość, że państwa bez narodu nie ma. Bez obywatela, tego konkretnego człowieka, konkretnej jednostki.
Ja myślę, że pan prezydent Duda, jako gruntownie wykształcony prawnik, doskonale zna także taką bardzo prostą klasyfikację wprowadzoną przez też Krakusa, Feliksa Konecznego. Feliks Koneczny, kiedy mówił o państwie, wprowadzał takie podstawowe rozróżnienie, niezależnie od ustrojów, czy to jest monarchia, czy to jest dyktatura, czy to jest wreszcie demokracja i jaką formę przybiera ta demokracja. Wedle Konecznego zawsze możemy mówić o jednej z dwóch form państwa. Państwie obywatelskim i państwie biurokratycznym. I dodawał Koneczny, państwo obywatelskie to takie państwo, które żyje dla obywateli. Państwo biurokratyczne to jest państwo, które żyje z obywateli. I myślę, że kiedy pan prezydent Duda mówi o tym przyjaznym państwie, o państwie, które zachowuje właściwe relacje pomiędzy tym czynnikiem stanowiącym, organizującym życie wspólnoty narodowej, państwowej, a obywatelami, no to właśnie ma na myśli państwo obywatelskie, a więc to państwo, które stawia sobie za cel przede wszystkim działanie w interesie obywatelskim. I to zgodnie z taką zasadą głoszoną przez jedną z najstarszych, a jednocześnie najprostszych definicji polityki, bo politykę można definiować i definiuje się na kilkadziesiąt, a może i kilkaset sposobów.
Taka chyba najprostsza to dbałość o wspólne dobro, tak?
Tak, ojcze, ale jeszcze trzeba dodać koniecznie coś do tego. To jest roztropna troska o dobro wspólne. To jest taka klasyczna i bardzo stara i jednocześnie moim zdaniem wyczerpująca wszystko definicja polityki. Jeżeli chodzi o dobro wspólne, no to jako katolicy nie mamy problemu z definiowaniem tego dobra wspólnego. Jak już ktoś bardzo chciałby prawda, oprzeć się na dokumentach Kościoła katolickiego, to najprościej by sięgnął do Rerum Novarum, prawda? Dokumentu Leona XIII, już dość odległego w czasie, bo to połowa XIX wieku, ale jednocześnie doskonale pokazującego, co właściwie obywatel powinien oczekiwać i może oczekiwać od państwa, a co państwo powinno mu zapewniać.
Tak, czytałem, że powinno ono zapewnić każdemu obywatelowi bezpieczeństwo, poszanowanie jego własności prywatnej, zapewnienie każdemu obywatelowi minimum takiego dochodu, bezpłatną opiekę lekarską, studia, naukę, tak, bezpłatną. Więc można by wyliczać i czy to ma się opierać na tych oczekiwaniach, że mamy do czegoś prawo i tak roszczeniowo, czy rzeczywiście no, zachodzą tutaj jakieś relacje, czy są jakieś powiązania, ta współodpowiedzialność?
Jak ojciec wymienia te oczekiwania, możliwe oczekiwania obywatela wobec państwa, to te pierwsze doskonale się mieszczą w programie liberalnym. Te drugie z kolei w takim programie mocno socjalnym, prawda? I myślę, że w tym przypadku konieczne jest jednak jakieś współbrzmienie, dlatego że to, co jest najbardziej wyniszczające, i to chciałbym z całą mocą powiedzieć, nie dla państwa, nie dla aparatu państwa, bo państwo sobie doskonale radzi w takich sytuacjach, ale dla obywateli. Najbardziej wyniszczające jest to, kiedy obywatel czuje się w zasadzie nieodpowiedzialny. Kiedy obywatel
czuje, czy może się czuć nieodpowiedzialny?
No, czuje się często i może prezentować tylko postawę roszczeniową. Proszę popatrzeć na taki dramatyczny przykład dziejący się na naszych oczach, to jest sprawa Grecji. Tak się składa, że szereg lat temu byłem gościem takiej fundacji Manuela Fragi w Hiszpanii. To jeszcze była Hiszpania rządzona przyzwoicie. I pokazywano mi wtedy, jaki pożytek zrobiły trzy państwa, które zostały w połowie lat 80. przyjęte do ówczesnego jeszcze EWG. Portugalia, Hiszpania i Grecja. I nie bez pewnej złośliwej takiej złośliwości pokazywano mi, ile Hiszpania zainwestowała środków, a ile przejadła Grecja i Portugalia. No dlaczego? No dlatego rządzili tam socjaliści, którzy po prostu wszystkie pieniądze, które spływały w ramach tych procesów wyrównawczych, obracali po prostu w konsumpcję. I ja się obawiam, że my nie najlepiej obchodzimy się z tymi znacznymi środkami, które do nas trafiają w ramach tych procesów wyrównawczych dziś w Unii Europejskiej. Bo to jest właśnie to, i obywatele się nie upominają o to. To jest dziwne. Obywatele chcą właśnie natychmiastowej, bieżącej konsumpcji, nie widząc, że właśnie, że polityka to jest troska o dobro wspólne, ale roztropna troska. Ale jakby, Co to znaczy roztropna? Właśnie... Tylko pozwolę sobie skończyć. Co to znaczy roztropna? Ano przewidująca przyszłość. Jeżeli my inwestujemy gro środków, albo przynajmniej znaczną część tych środków, w takie inwestycje, które nie przyniosą trwałego dochodu, nie przyniosą zwiększonej w długim okresie czasu liczby miejsc pracy, to my jednego dnia po prostu przestaniemy otrzymywać dotacje i wtedy się okaże, że nasza sytuacja jest mocno niekorzystna. Państwo musi inwestować tak, aby z tego był pożytek po latach. Doskonałym przykładem jest II Rzeczpospolita. Stalowa Wola, budowana w latach 30. i jeszcze dziś uchodzi za zakład zaprojektowany nowocześnie i dający się wykorzystać w wielu wariantach, wzbudza coraz duże zainteresowanie.
Panie profesorze, kto na kogo, w jaki sposób powinien postawić? Czy ci, którzy głosują na tych, których, czy ci, którzy są wybierani, to właśnie jest taki długi dystans, że my widzimy pewną perspektywę. I pytam o to dlatego, że no mamy demokrację, więc ta sytuacja tak tego plebiscytu, co jakiś czas, tak możemy to rzeczywiście powiedzieć, bo wybory co 4 lata, co 5 lat, zależy na kogo głosujemy, czy to pozwala nam na to, żeby rzeczywiście państwo rozwijało się stabilnie, żeby właściwa była relacja między państwem, czyli przedstawicielami rządu, wszystkich struktur i obywatelem.
Ja mam tą szczególną sytuację, iż przez trzy kadencje byłem czynnym politykiem w różnych rolach występującym. Od szeregu lat zdystansowałem się od bieżącej polityki i jestem jej obserwatorem. I to wszystko prowadzi mnie, to własne doświadczenie prowadzi mnie do wniosku, że u nas jest po prostu za mało gotowości do tego, żeby ludzie mówić prawdę. Brat byłego prezydenta Niemiec, Rafał Weizsäcker, profesor zresztą prawa konstytucyjnego, znakomity, powiedział kiedyś, że demokracja polega na tym, że władza ludziom mówi prawdę. I to jest wtedy pełna demokracja. Ale jakie warunki muszą być spełniane? Po pierwsze, władza musi chcieć powiedzieć prawdę, a obywatele muszą chcieć wysłuchać prawdy. Obawiam się, że u nas brak jest troszkę nauczycieli. Brak jest tych, którzy pokazywaliby, że taki stosunek do polityki, jaki ma, nie lubię tego określenia, przeciętny obywatel, to jest doskonałe środowisko dla różnego rodzaju wydrwigroszy i zwykłych oszustów w polityce. Obywatel musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo jego sytuacja zależy, wbrew temu, co mu się nawet często mówi, od jego głosu wyborczego. Jak bardzo jego sytuacja zależy od jego aktywności, od jego pytań chociażby. Jeżeli o nic nie pytamy, właściwie nic nie chcemy, no to wtedy można z nas zrobić naród zadowolony z tej przysłowiowej ciepłej wody w kranie.
Tylko często możemy się zdystansować albo powiedzieć, ja się zniechęciłem. Ja tak z tymi ludźmi to nie. Zresztą ja nie mam na kogo głosować, nie mam moich kandydatów. Tak wynika chociażby z wyborów. No, trochę przekraczamy 50% w różnego rodzaju głosowaniach, więc pytanie, czy jaka to jest postawa, jaka to jest nasza obywatelska postawa? Czy możemy się usprawiedliwiać, czy możemy się w ten sposób dystansować i mówić, że to nie mój problem?
Nie możemy i absolutnie nie możemy po prostu przechodzić także jako współobywatele obok takiej postawy, tak mimo, nie stać nas po prostu jako narodu na to, aby udawać, że coś nas nie dotyczy albo że można wyłączyć 50% społeczeństwa, i ono będzie kontestowało i będzie na przykład zgłaszało tylko od czasu do czasu jakieś konkretne roszczenia, po czym znowu zapadnie w sen zimowy. Myślę, że to jest ten wielki problem, jaki stoi przed przywódcą, przed liderem w społeczeństwie, przywódcą politycznym. To jest ten dylemat, który nazwałbym odpowiedzią na pytanie, kim jest przywódca polityczny? Kim jest lider? Możliwości są dwie. Albo jest to przewodnik stada, pokazujący drogę i pokazujący także zagrożenia, korzyści, ale i zagrożenia, albo to jest po prostu najgłośniejsza owca w kierdlu. A więc liderem zostaje ten, co najgłośniej ryczy w tym stadzie. I bardzo często to jest to, co demoralizuje polityków i co deprawuje całą politykę. Dlatego, że w momencie, kiedy polityk, tak jak w tym starym dowcipie, nie odpowiada, ile jest 2 dodać 2, tylko pyta się, a ile ma być? Polityk, który mówi, a co przyniesie mi wzrost słupków? Jaka moja postawa? Czy jak ja poprę tą ustawę, to będę miał wyższe notowania, albo jak ją zakwestionuję, to będę miał wyższe notowania. Taki polityk właściwie dla mnie jest skończony, bo to jest ta najgłośniejsza owca. On stara się łapać, a często słuch ma nie byle jaki, łapać, prawda, te odgłosy ze stada i beczeć najgłośniej. Ale no i wszyscy są zachwyceni, bo on wyraża naszą opinię.
Właśnie pytanie, czy naszą.
Jest beznadziejne.
Kiedy my jesteśmy w stanie tego polityka sprawić, ale sprowadzić do parteru, albo powiedzieć mu, że tak nie możesz, bo nas nie reprezentujesz. Bo w zasadzie nieraz tak odczuwamy, że robią co chcą. Te wszystkie ustawy, które były proponowane przez obywateli, miliony podpisów ostatnimi czasy, to wszystko, można powiedzieć, spełzło na niczym. I teraz ktoś może powiedzieć, no jeżeli jest taka postawa rządzących, ja się tym zniechęcam, bo czuję się, jakbym bił głową w mur i nic nie jestem w stanie zmienić. Więc jak pan profesor by to ocenił, albo jaką diagnozę tutaj temu postawić i co czynić, bo przed nami też są wybory, tak? Kolejny plebiscyt i teraz zachowanie rządzących, którzy cały czas mogą nas mamić i mówić, że będzie znowu pięknie i ładnie, i mnie jako trzeźwo myślącego obywatela.
Proszę Państwa, jesteśmy w studiu telewizyjnym, ale w szczególnym studiu telewizyjnym. Natomiast no, tutaj nie sposób nie zwrócić uwagi na rolę mediów. Gdybyśmy tak popatrzyli na to, co steruje zachowaniami zbiorowymi, no to z całą pewnością w mniejszych społecznościach jest to kontrola społeczna bezpośrednia. Sąsiedzi wiedzą, kto się zachowuje moralnie, a kto nie. Sąsiedzi wiedzą, kto jest naprawdę biedny, a kto w szalbierczy sposób wyciąga rękę po wszystkie możliwe dotacje. Ale kiedy zaczynamy mówić o szerszej zbiorowości, kiedy to są już populacja dużego miasta, naród, no to wtedy taka forma kontroli społecznej sąsiedzkiej nie wystarcza. Bo jesteśmy anonimowi. Prawda? Niemcy kiedyś mówili Stadt, Luft, Macht, Frei. Wyjeżdżasz do miasta i stajesz się wolny, bo się uwalniasz właśnie od tej sąsiedzkiej kontroli. Natomiast na tym wyższym poziomie to po to między innymi tak wspaniale rozwinęły się media. Bo im powierzono nie tylko przywilej, ale obowiązek sprawowania tej szczególnej misji, jaką jest kontrola społeczna. I jeżeli media nie potrafią się z tego wywiązać, no to zaczyna się dramat. Ja myślę, że to jest to...
Ale to może być tak, że tak, uniwersytet może stać się zakładnikiem czyichś pieniędzy, tak, i tym samym wykładowcy, profesorzy, kadra. Tak może być i z mediami, czy tymi państwowymi, powiemy, no, należącymi do ludu, i komercyjnymi. I teraz czy są w stanie, czy im w ogóle zależy na tym, żeby sprostać temu wymaganiu, żeby kontrolować, sprawdzać i żeby pomóc tej prawdzie ujrzeć światło dzienne.
I tu wracamy do państwa, bo to właśnie państwo musi być tym moderatorem, który powoduje, że nie jest możliwe opanowanie przez jeden koncern prasowy, na przykład całej prasy lokalnej w konkretnym kraju. To państwo musi być tym moderatorem i kontrolować zachowania tak, aby dziennikarze nie wykonywali swojego zawodu w warunkach totalnego uzależnienia. Prawda? A z kolei dziennikarze muszą mieć swobodę działania, a przede wszystkim swobodę ocen. Odwołam się znowu do takiego konkretnego przykładu. Wychodzi taki dziennik w Detroit w Stanach Zjednoczonych. I to jest dziennik, który nastawiony jest, Detroit Today, on jest nastawiony przede wszystkim na obserwację społeczności lokalnej. I ponieważ Stany Zjednoczone, jak wiadomo, mają nieustający proces wyborczy, stale kogoś tam wybieramy, od koronera, prawda, poprzez policmajstra, aż po tam prokuratora rejonowego, sędziów i tak dalej, i tak dalej. No to bez przerwy pokazują się w tym właśnie dzienniku notowania i opisy tych wszystkich, którzy się ubiegają o stanowisko. Ale na tym się nie kończy, bo to jest u nas. U nas na przykład w tej chwili bardzo wiele wydawnictw publikuje, jak oni rządzili tego rodzaju sądy, prawda? I po 4 latach próbuje się tam oceniać jednych lepiej, drugich gorzej. Przy czym jeżeli to jest taka zabawa prawda, z SMS-ami płatnymi, no to im więcej ktoś wyśle SMS-ów, tym lepiej dla wydawcy. No i tym samym można sobie załatwić całkiem niezły wynik, więc to tak nie można się dać nabierać w tak prosty sposób. Ale tam prowadzi się rubrykę, jak głosowali. Proszę mi pokazać w Polsce wydawnictwo, które ośmieliłoby się po każdym, ja już nie mówię wszystkich głosowaniach, o poważniejszych głosowaniach, czy to w Sejmie, w Senacie, w Sejmiku Wojewódzkim, albo nawet w Radzie Miasta, przepraszam, ośmieliłoby się zrobić listę deputowanych, tych, którzy głosowali, i powiedzieć za, przeciw, wstrzymał się, uciekł i tak dalej.
Chociażby ostatnio, tak można powiedzieć, w sprawie in vitro, w Senacie niewiele no. trzeba było. Gdyby się ci stawili, jeszcze kogoś tam przekonać, stawiliby się wszyscy, byłoby zupełnie inaczej.
Byłem w rządzie, który upadł przez to, że jeden z posłów się spóźnił na głosowanie. Więc wiem, co to znaczy. Jeden głos. Tylko wszyscy muszą mieć tego świadomość. Siły jednego głosu. Ale tu, proszę bardzo, jeżeli teraz mieszkaniec Detroit bierze tę gazetę, ogląda, to jest bardzo popularna gazeta, i widzi ten Smith, tak, raz, no tak, ja bym też tak głosował. Drugi raz, ja bym też tak głosował. A Brown zawsze inaczej niż ja. No to ja na końcu przecież nigdy w życiu nie zagłosuję na Browna, bo się nigdy z nim nie zgadzałem. Tylko zagłosuję ponownie na Smitha. A kto u nas wie, jak posłowie głosują?
Czyli ja się muszę też do tego polityka, na którego chcę postawić, przekonywać się, oczywiście, kontrolować go i tym samym cały czas wyrabiać sobie i pytać się, czy to jest spójne z moim patrzeniem, z tym dobrem, które mamy przed sobą.
Tak. Czy to odpowiada, przede wszystkim, no, czy to odpowiada to mojemu interesowi? Ale dobrze by było, gdyby to był tak trochę szerzej rozumiany własny interes. A więc nie tylko ta moja chata z kraja, prawda, moja koszula i kołdra, ale także no.
A może tak być, że my mimo wszystko, znaczy, że uda nam się pociągać na przykład polityków do odpowiedzialności, bo często tak ktoś się podaje do dymisji, tak, wielką łaskę robi, że się podaje do dymisji, tylko pytanie, kto weźmie za to odpowiedzialność, że nabroił, tak, i nieraz odczytujemy to jako wielkie wydarzenie, bo polityka przesunięto, To pytanie, do którego rzędu?
Tak? To jest znowu, proszę Ojca, problem mediów i tej kontroli, którą media mogą sprawować. Dlatego, że jeżeli media milczą albo media uczestniczą w upychaniu pod dywan różnych drażliwych historii, nagle temat spada, prawda? I jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności nikt nie ma odwagi go podnieść. Nie ma. Nie istnieje temat. No to wtedy nikt się nie czuje odpowiedzialny, nikt się nie czuje rozliczany. Bardzo mądrze któryś z autorów chyba do rzeczy napisał, że przecież ci panowie, którzy w tamtej słynnej knajpce warszawskiej opowiadali te bzdury i zachowywali się okropnie, że oni wiedzieli, że mogą być podsłuchiwani. To zresztą wynika z niektórych rozmów, ale mieli poczucie całkowitej bezkarności. Kto ich zaczepi? Kto o nich napisze? Jak my to wszystko mamy w garści, prawda? Jak my na przykład możemy wpływać bezpośrednio poprzez politykę reklam?
Właśnie, jak powinien zareagować, nie wiem, na takie rzeczy zdrowy polityk albo zdrowy obywatel? Tak, bo mówimy polityka, kto się tym powinien zajmować? Czy to jest sprawa dla wybranych? Czy to jest sprawa brudna?
To są sprawy dla wszystkich. Ja myślę po prostu, że w interesie społeczeństwa jest mieć lepszą pamięć. Proponowałbym nawet słoniową pamięć. Nie może być tak, że...
Może mało ćwiczymy.
Mało ćwiczymy. W ogóle mało jesteśmy do tego zachęcani. Nie może być tak, że im bliżej wyborów, tym wszyscy są słodsi. I już w tej chwili nikt nie pamięta, jak gorzkie piguły, mówiąc kolokwialnie, serwowano nam przez minione 4-8 lat, prawda?
I z tego... Sprawa taka obywatelska byłaby wtedy, kiedy będziemy to przypominać, tak?
Tak jest.
W rozmowach z sąsiadem, gdzieś tam jakimś spotkaniu.
Oczywiście.
To należy do niedobrego tonu, ale do takich wymogów obowiązków obywatelskich.
W Polsce to jest prawie nieistniejący gatunek, taki przyzwoity komentator polityczny. To jest właśnie takie sumienie narodu. Ten komentator ma i wiedzę, i wie nie tylko to, co leży, zna to, co leży na stole, ale i to, co tam upchane jest pod stołem. I on powinien być tym nauczycielem, który pokazuje społeczeństwu, pokazuje współobywatelom. Dzisiaj mamy do czynienia z cukiereczkiem, no ale to był przecież niezwy kaktusik jeszcze nie tak dawno. Ja muszę powiedzieć, że zdumiony jestem, obserwując niektóre zachowania polityków, bo jeżeli ktoś robi tak ewidentne głupstwa, jak dzisiaj są robione, chociażby w sprawach obyczajowych, to na co liczy? No na co liczy, że my wszyscy, po prostu idąc do urn, powiemy, to są rzeczy dla nas nieważne. Tym się my nie przejmujemy, prawda?
Tylko też nie wiem, czy nas się próbuje oswajać z tym, czy nie wiem, mamy sobie z tego nic nie robić, bo niejako politycy też przeciągają strunę, czekają, zanim podejmą jakąś decyzję. To Sejm się musi cały zebrać, żeby kogoś można zrzucić ze stanowiska, które tak ani inaczej postępuje.
Ochrona immunitetowa nie jest rzeczą samą w sobie złą, dlatego że wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby można było za działalność, no, par excellence polityczną, ciągać ludzi po sądach. Wtedy prawdopodobnie opozycja większość czasu spędzałaby na korytarzach sądowych, nie mając już czasu na następne wystąpienia w parlamencie. Ale myślę, że tu jest... Pies jest pogrzebany w nieco innym miejscu. I pytanie teraz właśnie, czy możemy wrócić do pewnych rzeczy? Bo warto sobie uświadomić, że ten system polityczny, z którym my mamy do czynienia, wcale nie musi aż tak wyglądać. I on wcale nie musi być taki, zachowując standardy demokratyczne. Myśmy po 1989 roku, nie mam podstaw, żeby móc kogoś wskazać palcem, ale jednak tworzono taki klimat, że mamy się zająć przede wszystkim właśnie tymi sprawami materialnymi, tymi przyziemnymi, prawda? Tak jakbyśmy wszyscy wierzyli w marksistowskie byt określa świadomość, prawda? Więc najpierw byt. Te wszystkie niezliczone artykuły z lat 90., początku lat 90., mówiące o kiełbasie, o mieszkaniu, o tym wszystkim, co materialne i szczególnie bliskie. To wszystko prowadziło do sytuacji, w której zupełnie wyparliśmy z naszej polityki tą warstwę ideową. Ja nigdy nie zapomnę, jak kpiono z przywracania właściwego, chociaż nie do końca właściwego, wizerunku godła narodowego. I pokazywały się teksty głoszące, iż oto Sejm uchwalił czapkę i złote pazurki dla orła, prawda? Deprecjonując zupełnie symbolikę narodową, tradycję.
Gdzieś tam orzeł też z czekolady.
Tak, no
problem
to są,
tak,
to
z koszulkami to, naszej reprezentacji.
Koszulki naszej reprezentacji,
jasną,
szczególnie dobry przykład. Dlaczego tak się stało? Ale tak się stało, że Polska, odbudowując swoją tożsamość i demokrację, skorzystała z wzorca partii europejskich, tych, które kształtowały się pod wpływem konfliktów socjalnych, dużych napięć społecznych, gdzie chodziło o wysokość płacy, o bezpieczeństwo pracy. No, generalnie chodziło o sprawiedliwszy podział dobra wytworzonego przez naród. I wtedy powstawały partie o typu roszczeniowego. Partie, które w gruncie rzeczy koncentrowały się na domaganiu się poprawy warunków bytu. Żeby taka partia mogła być skuteczna, tak jak i związek zawodowy, o czym boleśnie się przekonują w tej chwili związki zawodowe w Polsce, no to musi mieć swoją masę. To musi być armia, która jest w stanie zagrozić realnie władzy. 10-milionowa Solidarność mogła sobie pozwolić na igraszki nawet z systemem...
Dzisiaj gospodarka wygląda tak, a nie inaczej.
A dzisiaj, kiedy nie mamy właśnie tej wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, kiedy związki zawodowe zostały zredukowane często do grup kilkudziesięcioosobowych w konkretnym zakładzie pracy, nie trzeba już się z nimi tak bardzo liczyć. A partie pozostały właśnie takie, mówi się, że to są partie typu europejskiego. Te, które zrodziły się w połowie wieku XIX, trochę pod wpływem kapitału, głównie w Niderlandach, prawda? A później emanowały dalej. W moim przekonaniu to był wielki błąd, że daliśmy się wpędzić właśnie w takie rozstrzygnięcia, dlatego że sytuacja Polski po roku 89 wymagała raczej sięgnięcia po wzorzec amerykański. Amerykanie, kiedy wiedli wielki spór o konstytucję Stanów Zjednoczonych, kiedy toczyły się te wielkie debaty ludzi, których dziś nazywamy federalistami, prawda, bo pisali do siebie listy, pokazywali w tych listach różne konsekwencje takiego czy innego rozstrzygnięcia konstytucyjnego, to był spór przede wszystkim o ideę, o to, jak to państwo ma być zbudowane, na jakich wartościach, wedle jakich zasad, jaka jest relacja pomiędzy obywatelem a państwem, na ile państwo może pozwalać sobie na pewną opresyjność wobec obywatela, na ile państwo powinno być opiekuńcze, a kiedy staje się nadopiekuńcze.
Czy nas też było wtedy stać na taką niezależność w spojrzeniu na siebie i te potrzeby, które mamy? Czy też próbowaliśmy naśladować, bo byliśmy w kręgu, znaczy jako jeden z krajów Europy, więc poszliśmy za takimi, a nie innymi rozwiązaniami?
Myślę, że były też tutaj... Wiadomo, że wszyscy nie lubimy różnych teorii spiskowych, ale myślę, że były tutaj także podpowiedzi i podszepty. Byłem uczestnikiem tych wydarzeń i mogę tylko powiedzieć jedno, że po stronie ówczesnej Solidarności ta ekipa, która znalazła się w Sejmie Kontraktowym, no, tragicznie była nieprzygotowana do tej roli. Przecież wielu z nas nie zgodziłoby się w ogóle uczestniczyć w wyborach 1989 roku, gdyby ktokolwiek zdołał nam uświadomić, że za parę tygodni możemy odpowiadać za państwo, odpowiadać za władzę w tym państwie. A myśmy, jeżeliśmy się godzili na uczestnictwo w tej akcji, no to po pierwsze, żeby jednak temperować naszego przeciwnika politycznego, a po drugie, żeby się uczyć. To miał być przede wszystkim czas nauki. I spadło na nas nagle rządzenie.
A już w euforii, że już coś mamy, tak?
Tak,
mamy
no coś mamy, oczywiście.
I się tym cieszymy.
Oczywiście, oczywiście to było doświadczenie, z perspektywy lat na to patrząc, wcale nie takie lekkie. To tak się może wydawać,
że... dziś widzimy tą rzeczywistość inaczej. Czego żeśmy się nauczyli, jakie dzisiaj są partie, jakie to dzisiaj mamy rozwiązanie.
No więc i to jest właśnie ten
chociażby
problem.
Ten głos jednookręgowy, czyli jednomandatowe, tak okręgi wyborcze, różne rozwiązania. Są tacy, którzy to podnoszą, tak trochę dla publiki, stało się chociażby w wyborach prezydenckich, ale no właśnie jakie rozwiązanie? Kiedy będziemy...
Ja myślę, proszę Państwa, że ten problem jednomandatowych okręgów wyborczych, którego wielkim takim rzecznikiem był świętej pamięci profesor Przystawa z Wrocławia, zresztą przezacny człowiek i na pewno gorący patriota, pragnący dobrze dla nas wszystkich, że ta idea no jest taką ideą mocno romantyczną, żeby nie powiedzieć marzycielską, i nie do końca, myślę, ci gorący zwolennicy będą usatysfakcjonowani tym,
to nie jest tak, że
zobaczą.
Po tej linii, co pan profesor mówił, że my znamy go, bo to już to nie jest to miasto.
To jest ten element. To na pewno jest lepsze. To na pewno jest lepsze niż sytuacja, w której jestem wyborcą w miejscowości X.
Jakbym nie głosował, i tak zawsze będzie na Kowalskiego.
Tak, tak? Jest. Albo idę do lokalu wyborczego i dowiaduję się, że na pierwszym miejscu partii, na którą chciałbym głosować, jest jakiś NN z Warszawy, z innego miasta, o którym nic nie wiem. I nie jestem w stanie nawet zebrać wiarygodnej informacji w przeciągu paru dni przed wyborami. A partie są, można powiedzieć, wyjątkowo wstrzemięźliwe w udostępnianiu dosier swoich kandydatów często.
A te jednomandatowe okręgi wyborcze zmieniły?
Jednomandatowe okręgi wyborcze dają szansę, że to ten kandydat lokalny będzie miał większe możliwości wyborcze. Ale tu muszą być spełnione pewne dodatkowe warunki. Po pierwsze, no, przy tej dysproporcji, jaka w tej chwili panuje pomiędzy różnymi strukturami politycznymi w zasobach materialnych, no to wiadomo, jak to się skończy. To po prostu czapką przykryją wszystkich innych te partie, które mają przez ostatnie 4 lata wysokie dotacje, a szczególnie ta, która jeszcze, prawda, rentę władzy ma, prawda, po swojej stronie. Natomiast no, jest jakaś szansa tutaj. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to wymaga szaleńczego wysiłku, żeby orzechy wygrały z dolarami, żeby dobry kandydat wygrał z machiną wyborczą, którą jest w stanie uruchomić partia. Ja myślę, że pewne rzeczy jednak idą w dobrym kierunku. Ja nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że Polska to jest już jedna wielka ruina, to tak sobie można opowiadać przy winie w knajpie, jak czynił to jeden z polityków. Nie zgadzam się. Myślę, że jednak mimo wszystko pomalutku, ale sprawy idą w dobrym kierunku. Myślę, że kampania prezydencka czegoś nas powinna nauczyć, że jednak tu nie można być takim pewnym. Nie można powiedzieć, że wybory mam zadekretowane jako wygrane, prawda? Że jednak jest możliwe wyłonienie się nowego porządku. Poza tym, no, w moim przekonaniu, są formacje, które zaczynają silniej niż kiedykolwiek wskazywać na ten właśnie ten bagaż, a jednocześnie wielki handicap ideowy. Zaczynają pokazywać, że ten ich program jest zakotwiczony w świecie wartości, że to nie jest tak, że się to komuś podoba i że my dlatego mamy taki program, bo wszyscy tak beczą, prawda? To my będziemy.
Panie profesorze, ja pozwolę sobie zaprosić naszych słuchaczy i widzów. Drodzy Państwo, zachęcam do telefonowania, stawiania pytań. Dziś temat relacja państwa-obywatel. Z pewnością wiele refleksji, wiele Państwa obserwacji. Numery do studia Telewizji Trwam i Radia Maryja 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300, drugi 536 600 400, dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Naszym gościem jest pan profesor Paweł Łączkowski, prawnik, socjolog. A co pan powie o polityku niezależnym? Czy polityk może być niezależny?
Może. Tylko, że czy polityk niezależny może być politykiem skutecznym? To jest ten wielki dylemat, bo to jest w ogóle problem tego, jak się traktuje polityka. Część polityków uważa, że polityk skuteczny to jest taki, który zajmuje konkretną pozycję, stanowisko przez dłuższy czas, a czasami najlepiej to w nieograniczonym horyzoncie czasowym, prawda? No, mnie się wydaje, że to jest takie typowe mylenie polityki z rodeo. W rodeo to jest taka konkurencja, gdzie należy się jak najdłużej utrzymać w siodle, prawda? I ten wygrywa, kto się najdłużej utrzyma w siodle. Myślę, że traktowanie polityki jako rodeo jest nieporozumieniem. I skuteczność polityka powinna się dać mierzyć tym, co zmienił wokół siebie, do czego przyłożył ręki, prawda? Jakiego rodzaju rozwiązania korzystniejsze w tej długiej perspektywie, a więc zgodnie z zasadą roztropności, udało mu się przeforsować. Nie jest to takie proste, a myślę, że politykowi niezależnemu w ogóle bardzo trudno byłoby. Pewnie można być takim sumieniem parlamentu, prawda? Można być tą wielką indywidualnością,
można, która... To znaczy, że nie trzeba? Można być sumieniem parlamentu.
Jako jednostka. Parlament to jest jednak działalność zbiorowa. To jest działalność zbiorowa. Mało tego. Pora najwyższa, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili, że jeżeli zajmujemy się polityką, to działamy dla dobra wspólnego, działamy roztropnie, a więc musimy czasami przekraczać istniejące podziały. Nie da się zaakceptować i obywatele powinni odsyłać do konta polityków, którzy są zaprogramowani na negowanie wszystkiego, co spływa z drugiej strony, prawda? Słuszne rozwiązanie, ale jak przyniesie niesłuszna opcja, to do szuflady, prawda? Głupsze rozwiązanie, przepraszam, ale jak przyniosą swoi, przepychamy to na siłę, prawda? No to są fatalne obyczaje. A więc musi być współpraca, ale wśród tych grup współpracujących mogą istnieć wielkie autorytety, mogą istnieć postacie, które są w stanie powiedzieć coś od siebie o znaczeniu fundamentalnym i pokażą, że to nie jest właściwa droga, prawda? Że to nie jest ta droga. Ja muszę powiedzieć, że trudno mi przychodzi tak egzemplifikować to, co przed chwilką powiedziałem. Że znacznie łatwiej byłoby mi pokazywać postacie, które koncentrują się na pouczeniach moralnych typu marszałku i Saboń, idźcie tą drogą, prawda? No to nie jest zalecenie, które należałoby traktować z respektem, niezależnie od tego, kto
jest. Znaczy, wydaje się, polityk kojarzy nam się z mężem stanu, tak? Z liderem, który.
No i tu jest, pewien problem. I tu jest pewien, tu się pojawia pewien problem. Ja muszę powiedzieć, że znam pana Marka Jurka no kilkadziesiąt już lat, bo znam go od czasu, kiedy był studentem. I jeżeli polityk wzbudził mój gwałtowny przypływ szacunku, to wtedy, kiedy jednak dla zasad zrezygnował z pełnienia przecież znaczącej funkcji drugiej osoby w państwie. To jest wartość bezcenna. Tylko się dziwię, dlaczego tak cicho wokół tego przykładu.
Mamy, panie profesorze, pierwszy telefon. Bardzo proszę. Halo?
Tak, słucham.
Witamy serdecznie.
Aha. Alojzy z Zabrza.
Proszę bardzo.
Mam 75 lat i właśnie wysłuchałem wasz... Pozdrawiam przede wszystkim pana profesora i pana ojca.
Dziękuję.
I chodzi mi o takie coś, że właśnie słyszałem, że telewizja, obserwuję to, bo mam 75 lat i właśnie obserwuję to, jak to wygląda wszystko, że na przykład mówią wszyscy, że pan Dworak, który...
Panie Alojzy, jeżeli no
już,
wyłączamy radio czy telewizję,
mówię, że na przykład takie coś, że co przekazuje telewizja. Pan Dworak, który mnie przekonał po 75 latach mojego życia, że on jest niewierzącym, ale praktykującym. Kiedyś to było coś innego. Ale chodzi mi o to, że właśnie te przekazy z telewizji, na przykład tak, pan właściciel telewizji TVN, pan Walter, który przyszedł, raczej, przepraszam, pan Walter przekazał swoje imperium juniorowi Walterowi w TVN i ten, ta telewizja strasznie krytykuje Kościół i ludzi uczciwych. Pan Solorz, Polsat Żak, który, nie wiem, które jego jest nazwisko prawdziwe, ale oni właśnie opanowali tą całą telewizję i to nam przekazują te wszystkie nieprawidłowości i złe. Może, że się tym troszeczkę podniecam, ale chodzi mi o takie coś, że naprawdę to jest nieuczciwe. Pan Walter z panem Braunem, tak jak pan profesor powiedział. I troszeczkę mam zastrzeżenie, że jak pan profesor powiedział, że nie ma tak źle, że nie ma tak źle, że no Polska upada. No naprawdę, upada. I zaprzecza pan profesor swoim słowom. Naprawdę to jest uwłaczające. No a ci panowie, których wymieniłem w tej całej, jak to się mówi, tym panami, którzy rządzą tą telewizją, no to wszyscy są pracownicy służb specjalnych. No a służby specjalne, dawne służby specjalne, to wiemy jak to było. Bardzo przepraszam, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Więc
no to jest, pan poruszył tutaj całą gamę, można powiedzieć, tematów. Ja chciałem się skoncentrować na zarzucie, który sformułował pan z Zabrza. Proszę państwa, to jest bardzo poważna sprawa, mianowicie sprawa odpowiedzialności nas wszystkich, przede wszystkim polityków, mediów, ale także każdego z nas. Sprawa odpowiedzialności za to, co można nazwać kondycją psychiczną narodu, kondycją psychiczną Polaków. Nic dobrego nie wyniknie. Gwarantuję państwu. I to możemy podawać przykłady, które skończyłbym jutro o tej porze wymieniać, kiedy to w sposób absolutnie świadomy spychano na pozycje takie czarnej rozpaczy. Społeczeństwo, jakąś kategorię społeczną, naród, po to, żeby nim manipulować, po to, żeby robić z nim praktycznie co się chce. Przypomnijmy sobie, co się wydarzyło zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego i na czym polegała propaganda Jerzego Urbana. Ano polegała na tym, żeby wybić jak najszybciej Polakom z głowy, że jesteśmy jakimś rzeczywiście wspaniałym narodem. Narodem, w którym 10 milionów upomniało się o swoje prawa i dokonuje zmiany, niesie swoje wartości w świat i nie wybito żadnej szyby. A więc cała propaganda stanu wojennego natychmiast została skierowana na to, żeby nam pokazać nieprawda. To wam się tak wydaje, że jesteście dobrzy, że jesteście wspaniali. W gruncie rzeczy jesteście nikczemni, bylejacy, zapici, antysemici, etc., etc. Przypomnijmy sobie, jakie filmy wtedy nam pokazywano w telewizji. Przypomnijmy sobie, jak świadomie zupełnie w tych swoich dobranockach Jerzy Urban obrażał każdego z nas z osobna i wszystkich razem, bo doskonale wiedział, że cóż nam pozostaje. Możemy wyrzucić telewizor przez okno i wielu tak robiło, ale wychodziło na jaw cała nasza bezsilność. Pokazywano Polaków, jak rolnik to koniecznie koń w choloblach i chłop w podartej kufajce, prawda? Jak rozmowa to z kimś, kto ma dwa zęby w górnej szczęce. W ten sposób oto telewizja pana Urbana, propaganda pana Urbana mówiła: tacy jesteście, to są Polacy, a nie jakieś tam, prawda, tramtradracje. Bo do takich Polaków, którzy przestali wierzyć w to, że są do czegokolwiek zdolni, można naprawdę się dobrać propagandowo i zresztą się dobrano. Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji, ale rzeczą nieprawdopodobnie ważną, może być kluczową, to jest problem tego, co się nazywa optymizmem społecznym. Zapewne ojciec wie doskonale, że bada się go ustawicznie. Jest to jedno z najczulszych takich miejsc pomiaru. Bada się, na ile obywatele mają optymizm, na ile patrzą z pewną nadzieją w przyszłość, a na ile widzą tą przyszłość czarno. To się także opisuje w kategoriach tak zwanego dobrostanu społecznego. A więc ja się czuję bezpieczny, czuję się jakoś tam ustawiony i jestem przekonany, że sobie dam radę sam, wespół z rodziną, z sąsiadami bliskimi. Jeżeli mnie się pozbawia tego uczucia dobrostanu, jeżeli godzi się w mój optymizm społeczny, to redukuje się mnie do roli takiego wystraszonego zwierzątka, które bardzo łatwo zapędzić do właściwej zagródki, tak jak się chce. I to jest rzecz, o którą mam olbrzymie pretensje do niektórych polityków. Po 1989 roku w każdych kolejnych wyborach zaczęła panować nieszczęsna moda, różne formacje różnie to robiły, gdzie kampanię propagandową można było sprowadzić do takiego hasła: postraszyć albo wystraszyć, żeby pozyskać. Jest strasznie, jest beznadziejnie i tylko ja jestem w stanie was od tego uratować. To jest fałszywe wyobrażenie, bo nie uzyskuje się tego efektu, a osiąga się cały szereg szkodliwych skutków po drodze. Zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz, bo nie chciałbym się tu za bardzo rozgadywać, ale pan Zabrza dotknął takiej czułej struny u mnie akurat, bo widzę, jak to fatalnie działa na przykład wśród polskiej młodzieży, wśród studentów. Tego rodzaju właśnie czarnowictwo, takie kompletne czarnowictwo, niedostrzeganie niczego pozytywnego. Ten stan optymizmu społecznego przekłada się na co? Ano przekłada się na to, że jeżeli choć troszkę zarobiłem więcej, jestem skłonny wydać te pieniądze, zainwestować, a nie w przerażeniu kumuluję, bo przyjdzie czarna godzina i z czego ja przeżyję. No i tu się zaczyna koło samonapędzające się, no bo jeżeli ja te moje drobne środki, ale jest nas tysiące, wydaję na zakupy, kupuję towary i wchodzę na rynek, no to te towary muszą być przez kogoś produkowane. Jak są produkowane, to ludzie mają pracę. Jak ludzie mają pracę, to mają pieniądze. Jak mają pieniądze, to więcej nabywają. Jak więcej nabywają, i tak to się przecież kręci, sprowadzając tak to bardzo łopatologicznie do takiego schematu. Jeżeli ktoś godzi w to i powiada, nic się nie opłaci, to na pewno będzie miał nieszczęście. To murowane będzie nieszczęście. Bo pieniądze, które ewentualnie jesteśmy w stanie uciułać w poduszkach i różnego rodzaju domowych sejfach, najwyżej jakiś złoczyńca na wnuczka nam wyciągnie któregoś dnia i tak to się skończy, skończą nasze oszczędności. Optymizm społeczny jest niezbędny, naprawdę jest niezbędny. I przede wszystkim z czym to się wiąże? To się także wiąże z przekonaniem, że nas stać na wiele. Że nie jesteśmy narodem, który sobie nie radzi w trudnych sytuacjach. O tym warto pamiętać, o tym warto mówić, a nie, że Rzeczpospolitej nie ma. Popatrzmy, jacy są klasycy tych rozważań. I naprawdę trzymajmy się od nich z daleka.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Janusz.
Szczęść Boże panu.
Witam pana profesora, szanownego księdza, redaktora. Ja mam takie trzy pytania. Zacząłbym od końca może. Po pierwsze, chciałem zapytać, jeżeli PiS wygra na jesieni, załóżmy, taką większością, że będzie mógł zmieniać konstytucję. Co pan profesor by zaproponował najpierw zrobić? Ponieważ Polska wydaje mi się mimo wszystko, że jest stajnią augiasza, którą trzeba uprzątnąć, poczynając od sądów. Mieliśmy dużo przykładów poprzez polityków, taśmy i tak dalej, i tak dalej.
Czyli porządek, pierwsza sprawa. Druga?
Druga, no to znaczy w jaki sposób uporządkować, w jakiej kolejności uporządkować państwo. Czym powinno się w pierwszym rzędzie zająć? Zwycięska koalicja, czy tam powiedzmy partia.
I trzecia sprawa?
To jest pierwsze pytanie.
A, pierwsze.
Tak. Drugie pytanie, chciałem zapytać, czy pan profesor przewidywał, że Andrzej Duda wygra? Bo wielu takich specjalistów, no, chciało, mimo to jednak nie wierzyło, z tego co wiem, że to w jakiś sposób...
Panie Januszu, dalej?
Dalej. Trzecie pytanie, mianowicie wydaje mi się, że na ten kształt państwa polskiego... Wydaje mi się, że bardzo duży wpływ miała nierozwiązana sprawa lustracji. W innych krajach wszystko się dokonało, poczynając od NRD, poprzez te inne kraje. W Polsce natomiast nie. Wydaje mi się, że jest to wpływ krajów, powiedzmy, sąsiednich, którym zależy na kontroli Polski.
Dziękuję bardzo, panie Januszu.
To może wystarczy.
Szczęść Boże, panie profesorze.
No, pytania są zasadnicze. Odpowiem na to, na które mogę odpowiedzieć najkrócej na samym początku. Niestety biję się w piersi, nie wierzyłem w zwycięstwo Dudy. Andrzeja Dudy. Wydawało mi się to niemożliwe. Wydawało mi się, że jest to polityk jednak zbyt głęboko mieszczący się na tyłach. Może pewna transredacja moja o tym decydowała, ja go po prostu nie znałem, a mnie się wydawało, że powinienem znać biorącego kandydata na prezydenta. Żartuję, ale coś w tym na pewno było, nie wierzyłem. Natomiast no, z pewną satysfakcją i podziwem przeglądałem się, jak ten kandydat rośnie w czasie wyborów. Bo rzeczywiście Andrzej Duda należy do tych kandydatów, którym kampania wyborcza zdecydowanie pomogła rozwinąć skrzydła. I dzisiaj jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o jego przyszłe zachowania. Aczkolwiek doświadczeń z tym mamy bardzo mało, więc rozsądek nakazywałby pewną wstrzemięźliwość.
Czy możemy zrobić porządek w państwie, jeżeli nie było lustracji?
Druga sprawa, to jest właśnie sprawa lustracji. No to jest bardzo głęboka rzecz. My lustrację to tak trochę traktujemy jak tejowy, jako panaceum na wszystko. Tymczasem myślę, że lustracja jest możliwa i byłaby wtedy możliwa, gdybyśmy przede wszystkim zbudowali od początku służby specjalne, a przede wszystkim służbę wywiadu i kontrwywiadu. To, czego w Polsce zabrakło i co jest niewątpliwie winą...
Własne służby,
tak,
prawda?
Własne, oczywiście. To, co jest winą naszą, ludzi, którzy przyszli z etykietą Solidarności do parlamentu, wkraczali do polityki z tą etykietą, to jest niewątpliwie to, że nie zabraliśmy się na samym początku zaraz za ten problem. Niedopuszczalne było zostawienie w takim składzie, już nie mówię o służbach, milicji przekształconej w policję z dnia na dzień, prawda? Były pomysły takie, żeby po prostu rozwiązać tę formację i przejściowo powierzyć żandarmerii wojskowej funkcje policyjne w państwie. No, nic z tego nie wychodziło. Blokady były monstrualne i przeprowadzić się tego nie dało. Ale czuć można, to czuło się, że to nie są dobre rzeczy. Lustracja. Lustracja w momencie, kiedy służby mają teczki i mogą nimi dowolnie manipulować i mogły część spalić, a inne wyciągać jak króliki z cylindra wtedy, jak są potrzebne, no to ta lustracja nie musi przynosić. Ja nie mówię, że nie przynosi, ale nie musi takich efektów przynosić. Bo podstawowy problem Polski to jest penetracja Polski przez obce siły. Jest doskonała praca, już dawno wydana w latach 30. Władysława Konopczyńskiego, jednego z lepszych polskich historyków, zapomnianego nieco. To jest sprawa, rozprawa o pierwszym rozbiorze Polski. I kiedy Konopczyński pokazuje, co się działo przed pierwszym rozbiorem Polski, to pokazuje, jak służby państw ościennych, przyszłych rozbiorczych, a szczególnie rosyjskie, rozmontowywały Polskę wewnątrz i szkodziły Polsce na zewnątrz. Można powiedzieć, że małe korekty i całe fragmenty książki Konopczyńskiego można potraktować jako reportaż z dnia dzisiejszego, co jest ponurą konstatacją, proszę ojca. To jest ponure.
Zderza się z tą, z tym optymizmem.
No, ktoś oczywiście, ale chwileczkę. Tylko ja jestem optymistą w tym wymiarze, że ja twierdzę, że my sobie jesteśmy w stanie z tym poradzić. Że jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, że jesteśmy w stanie odróżnić ziarno od plew i nawet najlepiej...
Żyjemy, jesteśmy w stanie wiele zrobić, tak?
Wiele zmienić. To oczywiście.
A z czym pan zrobił porządek? Czy należałoby zrobić porządek?
To pewnie się narażę tu i ówdzie w niektórych domach, ale taka jest już rola człowieka, który stara się mówić to, co myśli. I nie jest politykiem, więc może sobie na to pozwolić. Powiem tak, nie grzebałbym tak pochopnie przy konstytucji. Nie grzebałbym, dlatego że dobre jest, lepsze jest wrogiem dobrego. Najpierw wyciśnijmy z tej konstytucji wszystko, co się da dobrego. Przecież ta konstytucja nie funkcjonuje, a to nie znaczy, że same zapisy są złe. Ma ewidentne braki. Takim brakiem jest utrzymywanie, myślę, że Jarosław Kaczyński jest tego w pełni świadom i jak rzadko który polityk jest zdolny przeprowadzić taką akcję, ma wielki feler w postaci tej dwoistości władzy wykonawczej. Prezydent-rząd, prezydent-premier. To po prostu jest sytuacja, która musi iskrzyć. Tu dwie kucharki grzebiące w tym samym rondlu na przykład polityki zagranicznej. Nawet gdyby obie kandydowały na ołtarze, niekoniecznie muszą tą sprawę ważyć sprawnie. I to jest rzecz rzeczywiście niesłychanie pilnie pilna do uporządkowania. Ale poza tym to nie trzeba szukać na tym wysokim niepoznaniu, na poziomie konstytucji. Przecież przekleństwem Polski, popatrzmy na to tak trochę z lotu ptaka, jest co? Ano przede wszystkim marna jakość kadry centralnie zarządzającej państwem. I to jest, proszę ojca, to jest
to
dramat.
Który jest poziom? Który to jest
stołek? To jest ministerialny. Mhm. To jest przede wszystkim poziom ministerialny, wiceministerialny. To jest dramat, bo przecież to jest
takie,
jak mówiliście,
takie BMW, czy to jest, wierny, wierny, to jest, wierny?
Proszę ojca, to jest rzecz oczywista, że jeżeli do resortu przychodzi minister, który ma blade czy zielone, jak to woli, pojęcie o tym, co się w tym resorcie robi, no to albo musi się skompromitować trzeciego dnia. Znamy,
bo na bezczelnego, tak?
Tak, na bezczelnego. I znamy takie przypadki, prawda? Ale historia mu to wybacza, okazuje się. Można tak zrobić także. No ale to już jest takie, wszyscy widzą, prawda? To już jest znegliżowanie głupoty. Ale jeżeli się nie chce doprowadzić, jeżeli choć trochę ma się oleju w głowie, no to się sięga po tych, którzy coś wiedzą, co jest w tym ministerstwie. Więc po kogo? Po aparat administracyjny ministerstwa. Po dyrektorów departamentów, po referentów i innych urzędników. I oni doskonale wiedzą, jak wykiwać tego ministra w ciągu 2 tygodni. I po 2 tygodniach ten minister dziubie jak kokoszka, której raz sypią ziarna, raz nie sypią. I jest od nich całkowicie uzależniony. A co robi aparat administracyjny? Ano, dba o to, żeby żyło mu się dobrze. I skąd się bierze na przykład opresyjność naszego państwa? Dlaczego my nie zastanawiamy się w ramach walki o bezpieczeństwo dróg? Nie zastanawiamy się, czy przypadkiem te drogi nie są wadliwie budowane? Czy przypadkiem te drogi nie są źle oznakowane? Czy one nie są źle utrzymane? No bo to wszystko wymaga zabiegów. A zwalenie wszystkiego i skierowanie reflektora tylko na jeden punkcik, prawda? Ty kierowco, z którego można jeszcze wydoić to i owo, no to jest hulaj dusza, piekła nie ma, prawda? Nie tak dawno była jakaś historia związana z oddawaniem do użytku drogi Piotrków Trybunalski, Siewierz, czy jeszcze dalej. I to jest droga, na której z definicji powinno być wolno jeździć 120 km na godzinę. Tymczasem proszę się przejechać 80 km i tam jest chyba 100 znaków ograniczających szybkość do 80 km na godzinę, a nawet i mniej. Pytanie, które należy w tym momencie postawić. Dlaczego tak się stało? No bo skoro droga szybkiego ruchu nie może być eksploatowana zgodnie z tą definicją, to znaczy, że albo została źle zaprojektowana i teraz trzeba ratować kierowców, zmuszając ich do wolniejszej jazdy, albo została źle wykonana i teraz trzeba po prostu czyjeś niedbalstwo nadrabiać, ograniczając możliwości jazdy kierowców. No albo to jest droga szybkiego ruchu, albo to jest droga, na której co kawałek jest ograniczenie szybkości. I takich przykładów można w każdej dziedzinie życia podawać setki, tysiące.
Jeszcze może...
I to jest efekt właśnie czego? No sobie państwa urzędniczego. Bo nie ma ministra, który znałby się na tym na tyle.
On musi mieć rozeznanie.
Oczywiście.
Tak?
No, sam minister to jest takie stanowisko polityczne. Niektórzy mówią, że minister musi być sprawnym politykiem. Ale już wiceministrowie muszą się znać na tym,
tak,
co
on
nadzoruje.
Nie jest, jak tak można powiedzieć, od wciskania kitu.
No oczywiście.
Tylko naprawdę musi być...
No, przede wszystkim musi być partnerem dla swoich podwładnych. No musi być partnerem.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Witam, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, mam 35 lat, no może nieco więcej. Mieszkam w Warszawie.
Pani nam się przedstawi?
Anna spod Warszawy.
Bardzo prosimy.
Więc ja niestety nie jestem do końca optymistką. Dlaczego? Wyszłam za mąż za rolnika i widzę, co się dzieje w rolnictwie. I to chciałabym, być może pan profesor troszkę tego optymizmu wleje, bo reprezentuje chyba 1/5 ludności zatrudnionej w tym sektorze, poniekąd związanej, prawda? Poza tym no prawie chyba 1/4 produktu krajowego brutto. I to jest jedna kwestia, prawda, taka. Tu na pewno się pojawi też, prawda, i zagadnienia jakieś ministerialne, ale no co z tą siłą polityczną, która reprezentuje tak naprawdę interesy rolnictwa, interesy rolników. Uważam, że są w tym momencie pozostawieni no tak właśnie nieco bezpańsko. Może się mylę. No i chyba trzecia rzecz, no cóż, polityka prorodzinna. Tak się stało, że ja pochodzę ze wschodu, więc jestem urodzona na Białorusi, ale no i cóż, no i patrzę, że takie biedne państwo stać na zasiłki do niedawna jakieś $1000 na dziecko, więc przeliczam jakieś 3000 zł, wcale niezależne od dochodu. To jest polityka prorodzinna. 3 lata dla kobiety, która może być w domu, opiekować się dzieckiem i jeszcze otrzymywać jakiś zasiłek. Już nie wspomnę o innych zasiłkach, jakichś tak Rosji i tak dalej. Tam kolejne, trzecie dziecko wynagrodzane jest chyba kwotą kilkudziesięciu tysięcy złotych w przeliczeniu. Na Białorusi 6. dziecko jest wynagrodzane mieszkaniem. Dlaczego tak biedne państwa stać na to, a nasze, polskie, nie bardzo? Bez konkretów cały czas to jest. Bo jestem matką, więc też wiem. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że trochę optymizmu również dostanę.
Pani Anno, bardzo dziękuję. Pozdrowienia dla męża, dla dzieci. Dziękuję. Ostatnio chyba Najwyższa Izba Kontroli wydała raport, że polityka prorodzinna jest, nie ma jej w ogóle, tylko tak doraźnie próbuje się cokolwiek zrobić na użytek
To są rzeczy chyba najboleśniejsze w sumie. Polityka prorodzinna w moim przekonaniu w kraju, który znajduje się w takiej sytuacji demograficznej, no, to jest rzeczywiście wielkie wyzwanie dla tych, którzy obejmą władzę jesienią tego roku. Ale chciałbym zacząć od tego, że pozwolę sobie wyrazić, iż zazdroszczę pani Anno tych 35 lat. To pani ma szansę, że będzie pani żyła naprawdę w przyzwoitym, wspaniałym kraju. Ja tak pomalutku tu akurat tracę tą nadzieję, że mi się uda. Aczkolwiek nie jestem jej do końca pozbawiony. Ale tak proszę wybaczyć ten żart, może niestosowny w tym momencie. Polityka prorodzinna, bo to jest istotna rzecz. I sprawa wsi. Znowu, jest taka stara zasada, którą rozumie największy matołek w klasie 4B. Mianowicie, iż zżyna się, ściąga się od prymusa, a nie od drugiego matołka. I myśmy wiele rozwiązań po 1989 roku naściągali od innych matołków, a nie ściągaliśmy do prymusów. A nawet jeśli Francja jest matołkiem zdecydowanie, jeżeli chodzi o organizację administracji publicznej, to akurat jeżeli chodzi na przykład o poprawę sytuacji na wsi francuskiej, poczyniła olbrzymie postępy. Ale od czego zaczęła? To zaczął ostatni minister rolnictwa w rządzie de Gaulle'a. Kiedy to było? Większość z naszych słuchaczy pewnie nie pamięta, a inni w ogóle jeszcze nie żyli na świecie. Wtedy między innymi postawiono sobie pytanie, w jaki sposób najskuteczniej i przy pomocy takich rzeczywiście inspirujących działań można poprawić sytuację na wsi. I odpowiedziano sobie na to pytanie tak, poprzez poprawę sytuacji kobiety na wsi. I rozbudowano olbrzymi program, który miał zrównać warunki pracy domowej kobiety wiejskiej z miejską. Pojawiły się specjalne sprzęty obsługujące gospodarstwo wiejskie i dostosowane do tego, a więc pozwalające na przykład prać brudną odzież roboczą, żeby nie były to takie delikatne proleczki, prawda, do haleczek i koszulek, tylko to musi być inny sprzęt. I tak dalej, i tak dalej, i tak. I dzięki temu między innymi zatrzymano odpływ młodych kobiet ze wsi, bo one zobaczyły swoją szansę także w tym gospodarstwie. A więc już się pojawił pewien element, no taki twórczy.
No tak, ale trzeba chcieć uszanować tego, który żyje na wsi i właśnie powiedzieć, że ma takie same szanse i tak samo ma taką godność, jak ten w mieście.
Oczywiście, oczywiście. I trzeba tutaj odpowiedzieć przede wszystkim. Przede wszystkim trzeba szukać tych przycisków, które naprawdę przynoszą efekt, a nie pozorne działania. W moim przekonaniu działania polegające na tam manipulowaniu o parę złotych zasiłkami, to one olbrzymie, to ponosimy wszyscy olbrzymie koszty tego, bo ze względu na masowość zjawiska to jest bardzo kosztowne dla budżetu, a jednocześnie nie przynosi właściwych rezultatów. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że warto by się było zastanowić nad paroma rozwiązaniami. Ja takie mam jedno pytanie. Widzę, że mój czas dobiega końca.
Przepraszam bardzo.
Ale tak, nie, to ojciec był bardzo wyrozumiały dla mnie i mojego gadulstwa tutaj. Jedną rzecz chciałem powiedzieć. Dlaczego nikt w Polsce z aktywnych polityków, opozycji i koalicji rządzącej nie podnosi takiego oto problemu, że są zjawiska niepożądane, które są wywoływane z pewnymi konkretnymi działaniami. Jeżeli na przykład państwo jest gotowe ułożyć olbrzymie nakłady na in vitro, to może byśmy sobie zadali pytanie, dlaczego tak wiele kobiet potrzebuje takiej formy zapłodnienia pozaustrojowego? Dlaczego tak wiele kobiet w Polsce nie może normalną drogą urodzić dzieci? I odpowiedź jest prosta. Lekarz medycyny z przyrodni udzieli odpowiedzi. To jest między innymi problem stosowania środków antykoncepcyjnych na skalę masową. I na zakończenie bonus. Czy przypadkiem producenci środków antykoncepcyjnych, czerpiący z tego kolosalne, gigantyczne pieniądze, nie powinni finansować in vitro, albo przynajmniej się do tego dokładać? To jest sprawiedliwość społeczna, proszę ojca.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za spotkanie. Rola państwa, obywatel, naszym gościem był dziś pan profesor Paweł Łączkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję też i państwu za uwagę. I zapraszam na kolejne rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.